koniec roku w podcaście Można Zwariować to rewelacyjny grudzień.
Zapraszamy Was na trzecią już serię odcinków o relacjach i w tym roku poruszamy kluczowe elementy dotyczące budowania dobrych więzi, czyli szacunek, komunikację i zaufanie.
Podcast i Fundacja Można Zwariować działają dzięki wsparciu patronów i matronek. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym z nich, a są to Maciej, Emilia, Anita, Zofia, Jakub, Maja, Tobiasz, Malwina i Laura. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy i zapraszamy do tego grona.
Cześć, witajcie w drugim odcinku rewelacyjnego grudnia. Dzisiaj rozmawiamy o komunikacji. Zanim zaczniemy, Ania, powiedz, z czym zaczynasz?
Ja pierwszy odcinek rewelacyjnego grudnia zaczynałam z początkiem choroby, a teraz kończę już swoją chorobę. PS, był to COVID i zapalenie zatok, ale już mam się dobrze i mam bardzo dużo jakiejś takiej energii po tej chorobie, bo chyba po prostu, wiesz, jakby wyrównuje mi się ten poziom i najpierw miałam bardzo mało energii, po prostu spałam całe kilka dni i oglądałam same jakieś głupoty, nie byłam w stanie nawet przeczytać książki. No, ale teraz już mam dużo motywacji i robiłam sobie właśnie dzisiaj research do tego odcinka i ogarniałam jakieś takie organizacyjne rzeczy i jest okej. No i też już w Warszawie był pierwszy śnieg, więc jestem w takim naprawdę grudniowym klimacie tutaj.
Super.
A co u ciebie? Z czym zaczynasz?
U mnie dzisiaj było w Tokio 20 stopni akurat.
Co? Okej. Okay. To w ogóle nie jest atmosfera do rewelacyjnego grudnia. Come on.
Więc niezła różnica temperatur jest między nami. A z takich innych ciekawostek to kupiłam dzisiaj japoński nóż do domu. Pan mi pokazywał...
Tylko nie bierz go do bagażu podręcznego.
Jak nim kroić? Nie, on jest specjalnie zabezpieczony do podróży. Nie mogę go otworzyć teraz, tylko on jest na podróż już zapakowany. Wow. Ale pan mi pokazywał, jak nim kroić, to trochę się boję, bo moja znajoma sobie ostatnio zrobiła krzywdę takim nożem, bo te japońskie noże są naprawdę mega ostre. Więc ja wybrałam taki lekko bardziej tępy, bo po prostu one są na maksa ostre. Więc takie coś mi się dzisiaj przytrafiło.
Fajnie.
A oprócz tego byłam w Shinto świątyni i wylosowałam, bo tutaj w Shinto świątyniach są takie wróżby i można wylosować swoją wróżbę i tam jest bardzo dobra, takie good fortune, very good fortune, regular fortune i bad fortune. No i wylosowałam dzisiaj regular fortune, czyli taki...
Czyli masz dzisiaj...
Taki, tak, okej.
Okay. Tak stabilnie, bez ekscesów.
No, tak. Tak, okej. Okay. Więc fajnie. Przy okazji rewelacyjnego grudnia chcemy Wam przypomnieć o naszych książkach, które obydwie wydałyśmy niedawno. Moja książka Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym, napisana wspólnie z Agatą Trzewuchowską i wydana w wydawnictwie Agora.
A moja książka to Przewodnik po emocjach, jak lepiej rozumieć swoje uczucia, wydana przez wydawnictwo WAB.
Linki do książek znajdziecie w opisie tego odcinka. Są w formie fizycznej, e-booka, audiobooka, każdej jakiej potrzebujecie, więc zapraszamy Was do kupienia ich albo może kupienia komuś w prezencie akurat przy okazji świąt.
Książki to zawsze dobry pomysł na prezent, a myślimy, że te będą takim miłym i czułym gestem, żeby też zadbać o swoje zdrowie psychiczne i o siebie nawzajem.
No dobra, to przechodząc do naszego dzisiejszego tematu, jakbyś tak miała powiedzieć, czym właściwie jest komunikacja?
Dobre pytanie, odpowiedział ChatGPT, kiedy zapytałam go to samo dzisiaj, ponieważ tak ostatnio testuję sobie właśnie sztuczną inteligencję w robieniu researchu. No i oczywiście jakby wiadomo, że nie można ufać tym narzędziom w 100% i one czasami coś tam mogą przekłamać. No ale do takiego bardzo podstawowego czasami generowania pomysłu to jest spoko. No i ChatGPT powiedział mi, że komunikacja to proces przekazywania informacji, pomysłów, uczuć, no i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie pomyślałam o tym, że no tak, tylko że jeśli mówimy o komunikacji międzyludzkiej, interpersonalnej, to często dochodzi do takiego efektu, że coś, co ja przekazuję jednej osobie, może zostać odebrane inaczej niż ja bym chciała. Czyli jest ta informacja X, która jest wysyłana od osoby A do osoby B, ale ona już u tej osoby B nie brzmi jak ten X, tylko może XY.
No tak, tak jak się często też mówi o tym, że to, że ja widzę jakiś kolor w dany sposób, to wcale nie oznacza, że ty widzisz ten kolor tak samo, no nie?
Tak, czyli ten słynny case, jak to było? Czarno złotej sukienki albo niebiesko-białej.
Niebiesko-złotej i biało-czarny.
Tak, już tak, pewnie tak. Pomyliłyśmy te kolory, ale tak. No więc myślę sobie, że...
Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. To była duża rzecz w internecie.
To była duża rzecz. No więc bardzo istotną częścią komunikacji w relacjach, i dzisiaj będziemy mówić o tej komunikacji w bliskich relacjach, w ogóle takich romantycznych, przyjacielskich, jest też właśnie sposób interpretowania tych wzajemnych komunikatów. No i tutaj jest chyba największy potencjał też do trudności i problemów, i wiadomo, że też będziemy chciały to zaadresować, no bo gdyby komunikacja była super prosta i nikt nie miałby z nią problemów, to byśmy nie nagrywały w ogóle o niej podcastu, a chcemy podzielić się z wami różnymi też wskazówkami.
No właśnie, bo wydawałoby się, że w takich bliskich relacjach, takich najbliższych, no nie, w relacji naszej romantycznej z naszym partnerem albo partnerką, w relacjach z najbliższymi osobami, ta komunikacja powinna być w zasadzie łatwiejsza, bo te osoby są nam bliższe, bo możemy myśleć, że one chcą dla nas dobrze i my chcemy dla nas dobrze, bo to taka relacja, w której powinniśmy móc powiedzieć to, jak się naprawdę czujemy, a na przykład relacja w pracy mogła być trochę trudniejsza, bo musimy pakować informacje w kanapkę i jakoś je przedstawiać tak, żeby były powiedziane na przykład w profesjonalny sposób, a nie zbyt bezpośrednio i tak dalej, ale z mojego najbliższego otoczenia mam wrażenie, że ta komunikacja w relacjach takich bliskich staje się coraz bardziej trudniejsza i taka skomplikowana i też naszpikowana bardzo wieloma negatywnymi cechami. Chciałam cię zapytać, dlaczego tak jest, że w tych bliskich relacjach ta komunikacja jest trudniejsza? Czy w ogóle kiedyś o tym rozmawiałyśmy, pamiętasz? W kontekście naszej relacji i tego, że właśnie ta komunikacja w bliższych relacjach, że czasami pozwalamy sobie na takie mniej miłe zachowania.
Tak, i nawet rozmawiałyśmy właśnie o tym chyba też w odcinku numer 103, jak trenować życzliwość, który jest w ogóle takim odcinkiem, gdzie upchnęłyśmy bardzo dużo takich bardzo fajnych informacji i koncepcji, bo ja byłam wtedy świeżo po takim też wartościowym dla mnie warsztacie właśnie na temat relacji, teoretycznie terapii par, ale w zasadzie tam było dużo takich treści właśnie o relacjach. I tak, i pamiętam też naszą rozmowę, gdzie właśnie no ja sobie zdałam sprawę w jakimś momencie, że to jest taki schemat, który ja też powielam w wielu właśnie relacjach, które mam, bliskich, że tak czym dalej w las, czyli czym dłużej się z kimś znam, czym bardziej się komfortowo z kimś czuję, tym tak naprawdę mniej muszę się starać i mogę sobie pozwolić na jakieś uszczypliwości, na bycie jakąś taką opryskliwą, niemiłą, no bo nie muszę jakby już tutaj się wykazywać, już mam to czyjeś zaufanie, czyli a propos poprzedniego odcinka, który właśnie mówiłyśmy o zaufaniu. Więc w zasadzie już tutaj, no tak jak się ładnie po angielsku mówi, I took it for granted, no i mogę już być trochę bardziej leniwa w tej komunikacji, nie? No ale jest to błąd, no bo właśnie jeśli też powiemy w kolejnym, trzecim odcinku z kolei o szacunku, myślę sobie, że ten szacunek szczególnie tym szacunkiem powinniśmy szczególnie darzyć osoby, na których najbardziej nam zależy. A często jest tak, że właśnie jakoś po prostu stajemy się leniwi albo, nie wiem, czy leniwi to jest dobre słowo, ale mam, w sensie na swoim przykładzie bym chyba tak to wytłumaczyła, że po prostu przestajemy się starać, bo właśnie bierzemy to za taki pewniak, nie? Że jakby ta osoba jest moim, nie wiem, partnerem, przyjaciółką, rodzicem, więc ona nie ma prawa mnie odrzucić, nie ma prawa się na mnie obrazić.
Wydaje mi się, że w takiej relacji rodzic-dziecko, gdzie to jest ta miłość bezwarunkowa, no nie? Czyli ta miłość, w której no jakby teoretycznie i powiedzmy w większości sytuacji ten rodzic po prostu cię nie odrzuci, bo to jest inny rodzaj miłości, o którą nie musisz się w ogóle starać. Ona powinna być właśnie taka bezwarunkowa. Natomiast często się nad tym zastanawiałam i doszłam do takiego wniosku, że to wszystko, że to często może zależeć od twojego punktu wyjścia. Od takiego punktu wyjścia z dzieciństwa i twoich pierwszych relacji z nowymi osobami. Bo jak obserwuję to sobie u siebie, to ja bardzo szanuję wszystkie swoje relacje. I to, jakie czasami widziałam zachowania w relacjach u innych osób, bardzo często to są rzeczy, o których sobie myślałam, że to jest dla mnie nie do pomyślenia. Żeby ktoś z takim brakiem szacunku odnosił się na przykład do swojej najbliższej osoby albo do swojego partnera. Albo na przykład, kiedy czasami są takie sytuacje, że nawet w takich sytuacjach jakby bardziej publicznych ktoś jest w stanie w jakiś taki sposób się wypowiadać o swoim partnerze, żeby go publicznie upokorzyć. To były dla mnie takie rzeczy, wiesz, absolutnie nie do pomyślenia.
Tak, myślę, że jedno to, że w ogóle to padają czasami takie słowa, ale drugie, że ta druga strona to akceptuje. To jest też dla mnie szokujące.
Tak, i zawsze zastanawiało mnie, z czego to wynika i dlaczego akurat dla mnie jest to takie nie do pomyślenia. I to, do jakiego wniosku doszłam, to, że ja byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem, które nie miało żadnych przyjaciół w żadnej tam szkole, przedszkolu i tak dalej. Miałam bardzo duże trudności z zawieraniem relacji i nie miałam tych relacji za dużo. I wydaje mi się, że przez to, że... A bardzo chciałam je mieć, tylko po prostu... No wychodzi na to, że po prostu teraz z perspektywy czasu byłam autystycznym dzieckiem, które nie umiało tego zrobić, ale naprawdę chciało, tylko po prostu nie umiało. I po prostu nikt mi nie potrafił pomóc, no bo skąd mogliśmy wiedzieć, to były lata 90. I myślę sobie, że ponieważ to było coś, czego bardzo chciałam, a nie mogłam tego zrobić i nie umiałam tego zrobić, to później, kiedy już tam po terapii i tak dalej, nauczyłam się budować relacje, to one zawsze mają dla mnie wartość, dlatego że nigdy nie biorę ich właśnie for granted, za pewnik, dlatego że no nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest coś, na co zawsze trzeba pracować i dlatego też, że moje podejście do relacji jest takie, że jeśli nie jestem z nich usatysfakcjonowana i albo na przykład coś jest w nich takiego, na przykład stają się toksyczne albo czuję, że są dla mnie niewłaściwe, to daję sobie po prostu samo przyzwolenie na to, że mogę z nich wyjść, jeśli postawić po prostu granice i zrezygnować z jakiejś relacji. Niedawno zakończyła się jedna z moich bardzo bliskich przyjaźni. Po prostu podjęłam decyzję, że nie wpływa na mnie dobrze i że to jest moment postawienia granicy. I wydaje mi się, że to jest taka właśnie, wiesz, dojrzała postawa, ale też liczę się z tym, że ktoś może to zrobić wobec mnie, jeśli uzna moje zachowanie za niewłaściwe. Dlatego zawsze wydaje mi się, że te relacje to jest coś, o co trzeba bardzo dbać i co trzeba szanować i dlatego na przykład niektóre typy komunikacji są dla mnie nie do pomyślenia, a jednocześnie bardzo często mam wrażenie, że jest to spotykane u niektórych osób i właśnie sobie myślę, czy to są te osoby, które nie były tymi dziećmi, co ja w szkole, tylko były dziećmi, które normalnie po prostu przychodziły do szkoły i miały swoje koleżanki i kolegów i nie musiały o to za bardzo zabiegać, więc to było jakieś takie po prostu łatwe i naturalne, więc co wszystko biorą za pewnik. Wiesz, takie by było moje myślenie w ten sposób.
No z jednej strony tak, ale też słyszałam wiele historii nawet od swoich pacjentek czy pacjentów, gdzie jakby wynika z nich już jakby uogólniając i podsumowując, że dzieci potrafią być brutalne i taka przemoc rówieśnicza zasadnicza, polegająca
absolutnie
nawet na wykluczeniu, nie na jakiejś przemocy fizycznej, ale właśnie na takim wykluczeniu jednej osoby, jakby zostawia naprawdę dość trwały ślad i nie trzeba być odrzuconym przez rodzica, żeby mieć potem no właśnie jakieś taką niepewność, taki lęk w relacjach społecznych. Nie zawsze to się przekłada jakoś tak zero-jedynkowo na nie wiem, właśnie lęk społeczny czy lęk przed odrzuceniem jakiś taki silnym rozumieniu, ale często jest tak, że naprawdę jakby ciężko jakby szukać tam jakiejś logiki, nie? Że po prostu dzieci wybierają sobie jakąś osobę, z którą nie chcą się już bawić i podejmują taką radykalną decyzję o odrzuceniu kogoś i ciężko wtedy mówić o jakiejś, wiesz, właśnie komunikacji na ten temat, no bo jesteśmy jeszcze tylko dziećmi. No ale jak już jesteśmy właśnie przy dzieciństwie, czy przy korzeniach tego, w jaki sposób w ogóle też najpierw obserwujemy komunikację, no to myślę sobie, że to jest też bardzo ważny czynnik, no bo...
Że pierwszym naszym wzorem są nasi rodzice, no nie?
Tak, oczywiście. I to, w jaki sposób oni się komunikują między sobą, w jaki sposób komunikują się z nami. I tutaj też tak samo, jak mówiłyśmy o tym zaufaniu chyba w poprzednim odcinku, tak tutaj myślę sobie, że to, że wiele osób z naszego pokolenia wychowywało się w sztucznie pełnych rodzinach, nazwijmy to, czyli w takich rodzinach, które powinny wziąć rozwód, ale nie brały go z powodów religijnych, finansowych, ekonomicznych i tak dalej, mogły słyszeć bardzo dużo negatywnej komunikacji.
Bardzo dobry odcinek podcastu Asi Okuniewskiej Matka Matce dotyczący właśnie tego tematu, tego, że rodzice nie rozwodzą się w cudzysłowie dla dziecka, jest tak naprawdę bardziej obciążające i no bardzo ciekawie to jest wytłumaczone i bardzo wam polecam, jeśli nie zapomnę, to podlinkujemy w opisie do tego odcinka, bo wysłałam i do ciebie, i do ciebie wysłałam i chyba po prostu nawet do moich rodziców wysłałam ten odcinek.
Ja również polecam, ja nawet polecam niektórym swoim pacjentom ten odcinek. Nie z tej perspektywy rodzicielskiej, tylko właśnie z takiej perspektywy, Asia to bardzo dobrze przeanalizowała, właśnie w jaki sposób na dziecko, które już teraz jest dorosłe, wpływa to, co się słyszy, nawet gdzieś tam czasami po kryjomu, rodzice starają się to mówić, ale no... Wiadomo, cztery ściany mieszkania nie są jakoś super szczelne, więc takie rzeczy po prostu dzieci słyszą.
W poprzednim odcinku wspominamy badacza Johna Gottmana, no, który faktycznie już od wielu lat bada właśnie relacje i komunikację w relacjach. To jest ten badacz, który podobno jest w stanie w ciągu tam pierwszych 10 sekund, jak para wchodzi do gabinetu, stwierdzić, czy będą razem na 100 lat, czy się zaraz rozstaną. No i John Gottman wyróżnił tak zwanych czterech jeźdźców apokalipsy, czyli takie cztery elementy, które negatywnie wpływają na komunikację w relacji. No i teraz chcemy wam o nich opowiedzieć.
Pierwszym z tych elementów jest takie nastawienie krytyczne do siebie. I myślę sobie, że to jest też coś, co możecie obserwować w wielu relacjach, nie wiem, małżeńskich, takich długoletnich, które znacie, czyli takie wzajemne krytykowanie się za rzeczy, które, nawet takie codzienne rzeczy, które robimy, czasami po to, żeby po prostu się do czegoś przyczepić. Czyli w zasadzie skrytykowanie, nie wiem, jakiegoś ubioru, sposobu, w jaki ktoś posprzątał, coś zrobił, powiedział. I zastanawiam się czasami, jaki to ma cel. Czy faktycznie celem jest jakaś poprawa tutaj? No bo wiecie, konstruktywna krytyka ma na celu, żeby dać komuś informację zwrotną, żeby ktoś może mógł poprawić swoje działanie czy zachowanie. Ale takie czepianie się, taki właśnie krytycyzm, ale takie czepianie się małych rzeczy jest tutaj tak naprawdę tylko po to, żeby wbić tą szpilkę, bo ja nie widzę innego sensu w takim codziennym krytykowaniu się w relacjach. No chyba najbardziej to widać w takich romantycznych relacjach.
Wydaje mi się, że w ogóle na tych czterech jeźdźców apokalipsy zawsze trzeba spojrzeć z dwóch stron, ale bardziej z tej drugiej, czyli tak naprawdę nie to, co jakby dla mnie ta druga strona, co zrobiła nie tak, albo w związku z czym ją krytykuję, tylko tak naprawdę co, z czego to wynika ze mnie. I dlaczego ja się zachowuję w ten sposób? Dlatego, że wydaje mi się, że w przypadku wszystkich tych czterech elementów, tam jest zawsze jakieś podłoże, które jest w środku we mnie i w ogóle...
Tak, czyli na przykład, że ja nie mogę zaakceptować, że ktoś robi coś inaczej, bo musi być po mojemu.
Ten krytycyzm można też bardzo łatwo rozpoznać, jeśli złapiemy się na hasłach boty nigdy albo boty zawsze. To już może wam się zapalić lampka, że to może być właśnie krytyczny komunikat, a nie taki faktyczny. Natomiast co z tym krytycyzmem można robić? Wydaje mi się, że taka postawa, o której mówiłyśmy już kilkukrotnie w podcaście Można Zwariować, to znaczy wspólnie przeciwko problemowi, a nie przeciwko sobie nawzajem. Jeśli będziemy mieć z tyłu głowy zawsze to, że osoba, z którą rozmawiam, to jest ktoś, na kim mi zależy. Ogólnie to jest ktoś, kogo lubię i cenię, a w tej sytuacji mamy jakiś problem, który jest do rozwiązania, to wytykanie tej osobie nic nie rozwiąże, tylko sprawi jej przykrość, a generalnie jest to ktoś, kogo sobie cenię, na kim mi zależy, a my musimy rozwiązać wspólnie ten problem, więc szybciej, łatwiej i bardziej konstruktywnie będzie nam razem zebrać się i zwrócić przeciwko problemowi, a nie przeciwko sobie nawzajem.
Tak, kolejnym z jeźdźców apokalipsy jest pogarda. I pogarda jest takim naprawdę mocnym uczuciem, ponieważ porównuje się ją do wstrętu. Wstręt jest emocją, która ma takie bardzo silne biologiczne uwarunkowanie, bo jest reakcją na coś nieprzyjemnego, na jakiś niemiły zapach, wiesz, gnijący, śmierdzący i tak dalej. No i wtedy marszczy nam się nos i mamy taką bardzo charakterystyczną ekspresję twarzy. I pogarda ma podobne działanie, czy podobną funkcję i podobną właśnie ekspresję twarzy. Mimo, że oczywiście wiemy, że już nie tylko po ekspresjach twarzy powinno się odczytywać emocje, to jednak myślę, że jest to tak biologicznie uwarunkowane na coś takiego właśnie nieprzyjemnego fizjologicznie, sensorycznie, daje nam tutaj taką podstawę, że jeśli widzimy czyjś wyraz twarzy układający się w ten sposób, a ktoś na przykład nie, mówi coś do nas, no to możemy mieć taką przesłankę, że ten ktoś po prostu nami gardzi i jest to bardzo nieprzyjemne uczucie. Pogarda jest dla mnie takim sygnałem już bardzo skrajnym i pamiętam, że duże wrażenie kiedyś zrobił na mnie film Historia małżeńska z Adamem Driverem i Scarlett Johansson i tam jest kilka takich scen kłótni, gdzie oni naprawdę, oczywiście to już jest historia małżeństwa już rozpadającego się, ale tej pogardy widziałam tam bardzo dużo.
Pogarda jest dla mnie takim uczuciem tak strasznie przykrym. Mam wrażenie, że często jakby dwutorowo jest pogarda i jest bezsilność, wiesz, wobec tej pogardy. Że to już jest taka końcówka po prostu sytuacji, bo też pogarda jest czymś takim, od czego bardzo trudno jest wrócić.
Tak, tak.
Wiesz, bardzo trudno jest odbudować relacje, że jak czasami jest to miejsce na mapie, takie najdalej wysunięte do oceanu i tam dojeżdżasz i tam po prostu tam już nie ma nic dalej. Musiałabyś mieć amfibię albo jakąś łódkę.
Pogarda jest też takim uczuciem zarezerwowanym chyba dla jakichś naprawdę ludzi, których nie powinno się darzyć szacunkiem, nie? Jakichś, nie wiem, złoczyńców, zbrodniarzy i takich, tak racjonalnie o tym myśląc, powiedziałabym, że jest niewiele ludzi, których powinniśmy darzyć pogardą, nie? Powinniśmy okazywać tą pogardę, a jednak John Gottman wyróżnił to jako jeden z tych czterech wskaźników wadliwości tej relacji i komunikacji, więc chyba dzieje się to dość często w takim razie.
No tak, wydaje mi się, że dzieje się to dość często i dzieje się to właśnie w takich... To też też o czym powiedziałaś na początku, czyli na przykład właśnie to, że jesteśmy, że nasze pokolenie to są dzieci często rodziców, którzy zostali w relacjach, które powinny się rozpaść i wiele z nas może mieć właśnie doświadczenie oglądania czegoś takiego w domu. Natomiast właśnie John Gottman powiedział też coś takiego, co bardzo mnie zastanowiło. Jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, że bliskość, taka duża bliskość właśnie jest w stanie rodzić pogardę. Że w takiej relacji, jak sobie o tym pomyślałam, to w takiej relacji, w której jesteś z kimś blisko, ale jesteś też bardzo autonomiczną jednostką i bardzo indywidualną jednostką, taka, która jest jakby silna w tej relacji, w której jest, taka, która może z tej relacji zawsze też wyjść i która ma silną pozycję wobec drugiej osoby, która ma równie silną pozycję i ta równowaga jest zachowana, to wydaje mi się, że to miejsce na stworzenie się właśnie tego środowiska do pogardy jest mniejsze niż w takiej relacji, w której ta bliskość przybiera taki charakter wręcz zależności. Wiesz, że w relacjach, w których pojawia się taka bardzo duża zależność, a już szczególnie taka, w której jedna osoba ma silniejszą pozycję, a druga mniej silną, na przykład w sytuacjach, w których, wiesz, kobieta rodzi dziecko i na przykład rezygnuje z pracy i nagle się staje całkowicie zależna od swojego partnera lub partnerki, no nie? I wtedy ta bliskość jest duża, bo jest duża zależność, no ale też właśnie, że jest tutaj ta przestrzeń do i dobre środowisko do tworzenia tej pogardy.
Tak, ona też może wiązać się z jakimś takim zmęczeniem sobą, znudzeniem, czy właśnie jakąś też zmianą czasami nie wiem, celów, wartości. Ale myślę sobie jeszcze, jak w ogóle mówimy o komunikacji, to tak jak ten krytycyzm jest wyrażany słowami, tak ta pogarda właśnie ma duży potencjał do wyrażania się niewerbalnie. Nie? Czyli właśnie w takiej mimice, w jakichś takich nie wiem, spojrzeniach, czy nawet w gestach, w jakichś działaniach, no bo ta komunikacja to nie tylko to, jakimi słowami do siebie się wyrażamy, tylko właśnie też czasami taka komunikacja pozawerbalna, nie? Więc tutaj chyba też warto być uważnym na takie zachowania, czy właśnie gesty, mimikę naszych partnerów, czy naszych bliskich.
No a jeśli chodzi o jakieś takie zapobieganie też sytuacji powstawania pogardy, to mi się wydaje, że tutaj możemy was odesłać do naszego odcinka rewelacyjnego grudnia z zeszłego roku, który jest o niezależności w relacjach, bo wydaje mi się, że utrzymywanie tej swojej niezależności jest czymś, co może pomagać, żeby po prostu do tego nie dochodziło. Wydaje mi się, że na pogardę raczej niż antidotum, bo tak jak powiedziałyśmy, jak się dojdzie do tego miejsca, to ciężko jest z niego wrócić, więc raczej niż antidotum na tę sytuację, po prostu potrzebna jest prewencja.
Tak, albo już kiedy zauważymy w sobie albo w bliskiej osobie tą pogardę, no to jakiegoś rodzaju przerwa albo rozstanie w tej relacji będzie antidotum, tak? No bo po co się dalej ranić? I myślę, że warto się zatrzymać, zastanowić, co się stało, dlaczego tak się stało i pomyśleć nad rozwiązaniami, które mogą być no powiedzmy stereotypowo negatywne, bo rozstanie jakby nie jest niczym przyjemnym i wiele osób stara się go unikać, ale tak jak też rozmawiałyśmy właśnie w poprzednim rewelacyjnym grudniu w zeszłym roku, czasami jest po prostu dobre.
Kolejny element, czyli kolejny jeździec apokalipsy to jest defensywność i to też jest coś, o czym wspominałyśmy już kilkukrotnie, czyli na przykład obrażanie się.
Czyli taka pasywna agresja, czy też silent treatment. Bardzo lubię to sformułowanie po angielsku, które no, po polsku można przetłumaczyć jako karanie ciszą na przykład. No ale właśnie też takie inne sformułowanie po polsku, odbijanie piłeczki. to bym rozumiała jako taką defensywność.
Tak, i mówiłyśmy też wielokrotnie, że właśnie to obrażanie się i że ten silent treatment mógłby się wydawać jako coś takiego niewinnego, no bo przecież po prostu się nie odzywasz i jakby nic tutaj nie robisz, no nie? Czyli jesteś właśnie tą taką pasywną stroną, która przecież nic nie robię. Natomiast niejednokrotnie też wspominałyśmy, że taka pasywno-agresywna postawa, jaką jest obrażanie się, też jest formą przemocy.
Tak, i pamiętam właśnie na warsztatach, o których już mówiłam tutaj milion razy, ale były po prostu dla mnie jakieś bardzo wartościowe.
Przełomowe.
Tak, Randy, nasza prowadząca, porównywała defensywność do tej chińskiej zabawki, w której masz, nie wiem jak to się nazywa, szczerze mówiąc, ale masz ten taki gumowy kapturek jakby na dwóch palcach i w momencie, kiedy odpychasz te palce, to ta zabawka się coraz bardziej zaciska.
To jest przecież chińska zabawka, o której ja mówiłam w podcaście, można zwariować jakieś milion razy. To jest po prostu taka rurka z pasków, a nie jakiś kapturek.
Tak, no taki właśnie, no nie wiem jak to nazwać. Wyobrażam sobie zawsze to, że to jest ta odcięta końcówka balona.
Ty widziałaś kaptur? Kiedykolwiek?
Tak. Wyobrażam sobie, że to jest ta odcięta końcówka balona, taka gumowa właśnie, i w momencie, kiedy odsuwasz palce, to ona się coraz bardziej zaciska i to można porównać właśnie do tej defensywności, że coraz bardziej się ta sytuacja zaognia. Natomiast rozwiązaniem w tej sytuacji jest zbliżenie się do siebie, czy też zbliżenie palców, i wtedy ta zabawka się rozluźnia i można te palce swobodnie wyciągnąć powoli. Randy porównywała to, żeby zamiast takiej właśnie defensywności i dokładania kolejnej cegiełki do jakiejś kłótni, sprzeczki, żeby właśnie wyjść z poziomu takiej bliskości albo też takiej mądrości, to znaczy, żeby nie reagować właśnie swoją kolejną defensywną postawą, tylko żeby albo to przeczekać, albo wyjść właśnie z takiego poziomu troski. To znaczy zapytać kogoś. Można na przykład kogoś zapytać, coś się stało, masz zły dzień, że w ten sposób reagujesz, albo po prostu, nie wiem, chęć dowiedzenia się, dlaczego ktoś w ten sposób reaguje, ale żeby to nie było kolejne pytanie na zasadzie, coś ci się stało, że tak reagujesz, tylko też z inną tonacją.
No tak, ale to obrażenie się, jakie znamy, może być właśnie takie, że a ty nigdy nie robisz tego i a ty nigdy nie robisz tego i wiesz, i teraz się nie będziemy do siebie odzywać. Natomiast też wydaje mi się, że rzadko kiedy jest mówione, że taka pasywna forma, w której ktoś mówi, na pewno nieraz słyszeliście, no tak, bo to znowu jest wszystko moja wina. I po prostu niby, że wzięcie winy na siebie, ale bez niczego, co za tym idzie.
Tak, czyli właśnie myślę sobie, że przy tej defensywności rozwiązaniem jest też wzięcie odpowiedzialności za to, co mówimy, w jaki sposób to mówimy, jakim tonem, no bo łatwiej, jakby bezpieczniej jest nam odbić tą piłeczkę, jeśli myślimy o swoim dobrze, czy jakiejś tam swojej wygranej, czy o tym właśnie, w jaki sposób my się pokażemy w tej rywalizacji w cudzysłowie. Natomiast jeśli wychodzimy z poziomu dobra relacji, a nie dobra jednostek czy jednostki, no to ta defensywność jest tylko i wyłącznie szkodliwa i w ogóle bez sensu, nie? I wówczas oczywiście trudniejsze dla wielu osób będzie złapanie się na tym i na przykład od razu przeproszenie albo skorygowanie swojej wypowiedzi, ale jakby jeśli wychodzimy z tego poziomu relacji i dobra dwójki osób, czy nawet grupy osób, no to będzie takie zachowanie korygujące, które można bardzo w zasadzie intuicyjnie i szybko naprawić.
Tak, albo się po prostu nauczyć. Myślę, że jeśli się wychodzi z takiego domu, w którym się po prostu nauczyło tego obrażania jako formy radzenia sobie z krytyką, tego, że ktoś jest krytyczny wobec nas, to ta nasza postawa defensywna będzie jakimś takim automatyczną reakcją. To jest coś, na czym ja się bardzo łapię i bardzo się pilnuję tego, że nawet jeśli coś mnie właśnie takiego zaskoczy i wiem, że się od razu wycofuję, to dam sobie chwilę na to, żeby się zastanowić i po prostu, dobra, muszę przemyśleć, co się właśnie stało i po prostu od razu wracam do rozmowy i chcę powiedzieć, jak się czuję, co mi zrobiła ta sytuacja, raczej niż stawiać kogoś w takiej sytuacji, w której mówię, nie, nic się nie stało. Tak, wszystko w porządku. Wiesz, straszne.
No, ja przyznam, że zdarzam się jeszcze czasami w ten sposób zachowywać, ale bardzo nad tym pracuję i bardzo zawsze staram się wtedy zastanowić, to o co mi chodzi? Co mogę powiedzieć? Bo czasami to nie jest intuicyjne. Czasami naprawdę w pierwszej jakiejś momencie nie wiem.
Oczywiście, ale to nie musi być intuicyjne. Szczególnie, kiedy wychodzimy z tych domów lat 90., w których po prostu to była naprawdę jakaś tak powszechna rzecz, mam wrażenie.
Tak, to prawda. Myślę, że przy tej defensywności mogę wspomnieć jeszcze takiej jednej fajnej rzeczy. Można wyobrazić sobie siebie albo swojego partnera, osobę, która w danej chwili zachowuje się defensywnie, jako taką najgorszą wersję siebie.
Myślałam, że powiesz jako dziecko.
No, można też użyć takiej metafory, nie? Że właśnie jest się jakimś takim rozzłoszczonym dzieckiem, tutaj terapia schematów się kłania i właśnie tryby wczesnodziecięce.
Ja sobie wyobrażam wtedy taką osobę jako dziecko.
Ale po prostu możemy wyobrazić sobie jako taką najgorszą wersję siebie, która właśnie nie wiem, jest chamska, czepialska, odpala się, ma jakieś takie dziwne odzywki i tak dalej. Każdy z nas ma taką najgorszą wersję siebie, właśnie, która wychodzi z nas w jakichś kłótniach albo kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy nie potrafimy w danej chwili normalnie się komunikować. I jeśli mamy tą świadomość, że ta druga osoba jest tą najgorszą wersją siebie, to starajmy się nie odpowiadać naszą najgorszą wersją siebie, bo to doprowadzi po prostu do kłótni. A jeśli z kolei my mamy tą świadomość, że jestem teraz tą swoją najgorszą wersją, no to wtedy najlepiej poczekać i dać się tej wersji uspokoić i po prostu przyhamować swoje konie. Ale myślę sobie, że ta metafora pomaga.
Wow. Okej.
Okay. Hold your horses. Myślę, że ta metafora po prostu pomaga też takim zrozumieniu, że nawet jeśli emocje biorą nam górę, to nie znaczy, że ja tak zawsze się zachowuję i że ja mogę zachować się mądrze, tylko po prostu czasami muszę poczekać albo przypomnieć sobie, jak to zrobić, jak się nie obrażać, tylko jak zareagować bardziej dojrzale. Z taką też wiarą, że ta najgorsza wersja będzie się odpalać coraz rzadziej, coraz mniej i jeśli staramy się jakoś polepszyć tą swoją komunikację.
No a czwarty jeździec apokalipsy to odcinanie się i w ogóle jak researchowałam sobie ten temat, to zainteresowało mnie to, że przeczytałam, że alkoholizm to też jest forma odcinania się, takiej ucieczki właśnie od sytuacji.
Albo ogólnie używki.
Mhm, tak. Ogólnie uzależnienia, że to też jest właśnie taka forma odcinania się.
Tak, no odcinanie się, czyli czasami właśnie mówimy też na taką strategię poddania się albo obojętności, czyli unikanie konfrontacji z problemem, tylko właśnie na przykład uciekanie też w social media albo w jakieś, nie wiem, no takie codzienne obowiązki, byleby nie podjąć właśnie tej formy jakiejś komunikacji wprost. Czyli jeśli potraktujemy to odcinanie jako formę komunikacji, no to będzie to też ta komunikacja niewerbalna i wręcz takie unikanie jakiejś rozmowy, czy
unikanie, wracanie później do domu, wychodzenie, nie, mijanie się, nie spędzanie czasu razem, no takie sytuacje, unikanie bliskości, unikanie spędzania czasu.
Tak jak też ostatnio mówiłaś o tych takich momentach na tworzenie więzi, bits for connection i tu znowu sorry za angielski, ale
tak, bits for attention,
ale nie ma na to dobrego wytłumaczenia. Tak myślę, że to odcinanie się jest właśnie jakimś świadomym albo nieświadomym unikaniem tego połączenia, tych momentów właśnie, gdzie jesteśmy
tak.
ze sobą jakoś blisko, wrażliwi, jesteśmy z sobą wrażliwi, możemy wymienić się jakimiś takimi szczerymi, autentycznymi komunikatami.
Tak, ale jednocześnie ta reakcja jest tworzona pod pozorem neutralności, czyli ta osoba, która się dystansuje, pokazuje tę dezaprobatę, ale w taki niebezpośredni sposób, w taki właściwie, że ciężko jemu albo jej coś zarzucić, dlatego że no właściwie przecież nic nie robi.
Tak, tak. No i dlatego to czasami może być też na trochę takim nieuświadomionym poziomie, nie? Że ktoś, kto będzie po prostu nie miał ochoty wracać do domu, będzie dłużej zostawał w pracy.
Tak, tak. Wydaje mi się, że też osoby z takim unikowym stylem przywiązania na pewno częściej wchodzą w tę metodę.
To prawda.
I tak jak wcześniej powiedziałam, że właśnie defensywność jest taką odpowiedzią na krytycyzm, tak to odcinanie się i ta obojętność jest często odpowiedzią na pogardę.
Tak, czyli właśnie w zasadzie możemy powiedzieć, że ta odcinanie się jest też jakąś taką formą bezradności, że kiedy widzimy, że już ktoś nami gardzi i nie chce z nami spędzać czasu, no to my też wtedy możemy odcinać się w jakiś inny sposób.
Wow, czyli w zasadzie można by to tak powiedzieć, że tych czterech jeźdźców apokalipsy jedzie tylko na dwóch koniach, po dwie osoby na każdym. Znaczy po dwóch jeźdźców na każdym.
O, okej. Okay.
Bo one są połączone.
Ale to nie powinno być tak.
Czyli jest czterech jeźdźców apokalipsy i dwa konie.
A może to jest po prostu taki jakby debel, że jakby, wiesz, jak są takie te średniowieczne potyczki na koniach, nie? I oni z sobą walczą. No to są chyba właśnie takie, ja sobie tak to wyobrażam, że ten krytycyzm walczy z pogardą, a defensywność z odcinaniem się. I to jest turniej średniowieczny.
A czyli oni nigdzie nie jadą de facto.
Oni jadą. Oni wszyscy
jadą. Wyobrażam sobie jakąś drogę.
Albo oni właśnie z czterech stron jadą jakby w centrum, w jedno miejsce i po prostu się na siebie zwalają. I jest po prostu totalny chaos. Ale jeśli wy nie chcecie jechać na tym koniu, który bierze udział w tym turnieju apokalipsy.
Bo te konie jadą donikąd niestety.
Jadą totalnie donikąd.
Jeśli nie ma tam komunikacji, to te konie... Znaczy, powiem tak. Ci jeźdźcy nie muszą jechać na koniach w ogóle. To może być jakaś inna forma transportu.
No to teraz wymyślmy jakąś alternatywę. Uwaga.
Ale no to w dalszym ciągu ona zmierza donikąd.
Kto będzie miał genialniejszy pomysł? Ja mówię, że teraz warto się przesiąść z tego konia.
Piszcie na Spotify, na... w Q&A, na jakich formach transportu jeżdżą właśnie jeźdźcy.
Ja bym się przesiadła na rower. Z konia na rower.
A czyli to taki bardziej powolny to będzie tak. Proces.
Tak, powolny, ale dokładny. Bo można po drodze dużo rzeczy zaobserwować, jak się powoli jedzie na rowerze, a nie tak szybko na koniu, galopem, jeszcze w zbroi. O Boże, to jest genialna metafora, bo ci jeźdźcy apokalipsy jeżdżą w zbrojach. Wiesz, że jakby są tacy odcięci i mają te granice tak... No, świetne. No dobra, ale... W takim razie jaka jest alternatywa od jeźdźców apokalipsy? Myślałam sobie właśnie nie tylko o takiej formie komunikacji werbalnej, no bo myślę, że tutaj możemy stosować różne asertywne komunikaty i właśnie no w ogóle komunikować się w jakiś życzliwy sposób. Natomiast myślę, że równie ważne będą te aspekty komunikacji niewerbalnej. Mhm. Na przykład taki czuły dotyk, jakieś gesty, przytulanie się. To są takie momenty tworzenia intymności, bliskości, ale też w sposób regulacji, wzajemnej regulacji emocjonalnej, bo też z badań wiemy, że to przytulanie, czy właśnie jakieś takie formy kontaktu fizycznego w relacjach też redukują stres.
Że to przytulanie, które trwa 10 sekund dziennie? Całowanie się przez 10 minut?
Tak, tak. Nawet oczywiście jeśli było to badane, to jest to również udowodnione, w jakim oddziale czasowym trzeba to zrobić.
Co ja powiedziałam? Całowanie się przez 10 minut, 10 sekund.
Tak, to pamiętam, że w książce Emily Nagoski Wypalenie były te wyliczenia, ile się całować, a ile przytulać.
My też mówiłyśmy o tym gdzieś na początku podcastu.
Inną z takich form komunikacji będzie na przykład komunikacja online, co też myślę, że jest ciekawym aspektem, szczególnie jeśli, ma się jakąś taką relację na odległość, nawet jeśli mówimy o przyjacielskiej relacji. I ty masz chyba doświadczenie w takich relacjach na odległość.
No tak, bo jestem ciągle na odległość.
Masz przyjaciół, którzy mieszkają w różnych miejscach, albo ty mieszkasz w innym miejscu teraz.
Tak, to prawda. Wydaje mi się, że dbanie o siebie w taki sposób, wiesz, nawet w takich codziennych rzeczach, typu nie musimy mieć non-stop kontaktu, ale zobaczyłam coś śmiesznego i pomyślałam o kimś bliskim i wysłałam to do tej osoby i po prostu utrzymywanie, wiesz, po prostu myślenie o kimś. Wydaje mi się, że takie dobre myślenie o kimś generuje to, że chcesz się odezwać do tej osoby.
Trafiłam też na taką informację, że osoby, które mają pozytywne interakcje w social mediach, były też bardziej zadowolone, bardziej usatysfakcjonowane ze swoich relacji. I myślę sobie, że to też jest taki znak naszych czasów, ale jednak jest to, na przykład dla mnie jest to bardzo naturalna forma kontaktu, że wysyłam sobie jakieś śmieszne rzeczy, reelsy ze znajomymi i często są to rzeczy dopasowane do konkretnych odbiorców. I na przykład mimo, że nie utrzymuję z kimś bardzo bliskiego kontaktu, to jeśli zobaczę jakieś coś, co mnie śmieszy albo coś, co wiem, że komuś może się spodobać, to wysyłam to tej konkretnej osobie. Jest to też jakaś forma utrzymywania relacji dla mnie z osobami, z którymi nie mam okazji się często widzieć.
Tak, wiem. Dostaję wszystkie twoje reelsy o tym, że ktoś jest bipolar. Albo śmieszne koty.
Tak, jesteś w kategorii koty, memy ze zdrowia psychicznego, z dwubiegunówki, i z autyzmu i ogólnie te Elon Musk i AI. To jest kategoria twoja.
No, ale jeszcze tak już kończąc ten odcinek, chciałabym, żebyśmy powiedziały też trochę o tym, jak się dobrze komunikować.
Oczywiście, jak najbardziej.
I czym się różni też krytyka od informacji zwrotnej? Jak ją dawać i jak ją przyjmować?
Tak, no myślę, że możemy to podsumować na takich czterech etapach i może nawet, mówię tutaj do przyszłej siebie teraz, może nawet wrzucę do siebie albo na Instagram można zwariować przepisane to koło, żebyście mieli też materiał, bo trafiłam właśnie na takie koło informacji zwrotnej. Myślę, że jest... Może być wiele podobnych wersji i akurat nie znam źródła, bo po prostu mam to z jakichś zajęć. Nie znam źródła, kto stworzył to konkretne koło, ale to konkretne koło mi się bardzo spodobało. I jest podzielone na cztery ćwiartki, cztery kawałki pizzy albo tortu. Pierwszym krokiem będzie opisanie sytuacji, w której coś zobaczyliśmy albo usłyszeliśmy. Czyli na przykład jeśli mówimy o jakiejś kłótni i o czyimś zachowaniu, to możemy powiedzieć, że ktoś miał jakiś ton głosu albo w jakiś sposób właśnie miał jakąś ekspresję twarzy, która nas zaalarmowała, która nam się nie podobała. W drugim kroku mówimy, jak my to odebraliśmy, czyli jaka była nasza interpretacja taka emocjonalna, która niekoniecznie musi być tą jakby wyjściową naszą interpretacją, ale właśnie to, co zobaczyliśmy w tamtym momencie. Opowiadamy to już na chłodno z perspektywy czasu. W trzecim kroku wyrażamy swoje emocje, czyli mówimy, że na przykład było nam przykro, kiedy to zobaczyliśmy, albo byliśmy zezłoszczeni, tak żeby ta druga osoba wiedziała, jak się z tym czujemy. A w czwartym kroku zapraszamy tą osobę do jakiegoś wspólnego rozwiązania, czyli zastanawiamy się, co można zrobić w przyszłości, żeby to się nie stało, albo jak powinno się to wydarzyć w przyszłości, żebyśmy byli z tym oboje okej. Czyli na przykład możemy poprosić kogoś o więcej szacunku, jakiegoś właśnie niepodnoszenie głosu, czy nieobrażanie nas i możemy tutaj odnieść się już do jakichś konkretów. Mam nadzieję, że uda mi się to przenieść na papier, żebyście mieli taką ściągawkę. Nie na papier, tylko na digital.
A inną taką poradą to też coś, co już kilkukrotnie poruszałyśmy w podcaście Można Zwariować, czyli metody NVC, porozumienia bez przemocy. Taka najprostsza do zapamiętania formuła to jest wychodzenie z komunikatu ja, mówiąc ja czuję się jakoś, kiedy ty coś robisz, proszę, rób inaczej. Na przykład ja się czuję ignorowana, kiedy ty rozmawiając ze mną korzystasz z telefonu, więc proszę, odłóż telefon, dopóki nie skończymy rozmawiać. No nie? Bardzo prosty komunikat, w którym nie mówisz komuś, weź odłóż ten telefon, jak do ciebie mówię, tylko komunikujesz się w taki sposób, który właśnie wychodzi z tego komunikatu ja.
Tak, i jeszcze jeśli mówimy o podejściu NVC, to tam też można dodać, z jakiej potrzeby naszej to wynika, czyli na przykład z potrzeby kontaktu, bliskości, z potrzeby jakiegoś szacunku albo uważności. I kiedy też komunikujemy się tym językiem potrzeb, no to ta druga osoba może zrozumieć, że nie wynika to z naszego widzimisię, że ja po prostu nie chcę, żebyś korzystał z telefonu, tylko z tego, że ja mam potrzebę, żebyś teraz zwrócił na mnie uwagę.
A, racja, tak. I jeszcze na koniec...
Ale pewnie nie zawsze trzeba to tam wprost nazywać.
I jeszcze na koniec chciałam wam powiedzieć o takim moim własnym spostrzeżeniu, czyli takiej postawie przyjmowania informacji zwrotnej z takim zaufaniem, ciekawością i też taką otwartością do tego, co ktoś chce wam powiedzieć, i nie zakładania, że każda informacja jest koniecznie atakiem albo każda informacja ma na celu zrobienie wam krzywdy, bo wydaje mi się, że taka postawa prowadzi do tego, że możemy się stawać coraz lepszymi osobami, jeśli przyjmujemy to. I na przykład sobie przeanalizujemy, czasami ten feedback jest zupełnie nieadekwatny i możemy sobie pomyśleć, no okej, dziękuję, że mi to powiedziałeś, i po prostu nie wziąć go do siebie i pomyśleć, dobra, no trudno, to mi się wydaje, że jest zupełnie nieadekwatne, a czasami możemy w tej informacji znaleźć coś takiego trafnego, na co nie zwrócilibyśmy uwagi. I w ogóle ostatnio słuchałam takiego odcinka podcastu This American Life, najlepszego podcastu stworzonego do tej pory, o którym już wielokrotnie wam mówiłam i wielokrotnie polecałam go w newsletterze, którego tytuł brzmiał jakoś, no teraz nie sprawdzę, ale jakoś tak... Is this how you see me? W sensie, czy w ten sposób mnie widzisz? I ludzie właśnie opowiadali o różnych takich sytuacjach, w których ktoś coś im powiedział na ich temat, czego oni wcześniej nie widzieli. To było od takich prozaicznych rzeczy, jak na przykład nauczyciel powiedział mu, że jego uczennica tam siedmioletnia powiedziała mu, że ma tu na czubku głowy łysieje. A on kompletnie nie miał pojęcia, bo nigdy nie widzi tej swojej części głowy, no nie? Przez jakieś tam różne inne historie. Wrzucę w opisie tego odcinka link do tego podcastu. Ale wydaje mi się, że właśnie przyjmowanie tych informacji z taką postawą, okej, powiedz mi więcej, bo to, że ta osoba chce ci też coś powiedzieć na twój temat, też jest pewną formą odwagi.
Tak, ale to w ogóle jest tak ciekawe. W sensie, jeśli wyjdziemy z takiego poziomu ciekawości, że wow, ktoś może widzieć nas zupełnie inaczej, a jeszcze ktoś inny jeszcze inaczej, i to wszystko składa się na jakiś taki obraz jednej faktycznej osoby, która istnieje, ale te obrazy mogą być tak różne. To jest naprawdę bardzo ciekawe i można z tego nawet niekoniecznie jakby to muszą być też negatywne rzeczy, ale czy takie no właśnie jednoznacznie negatywne, ale możemy się dużo o sobie też dowiedzieć.
Tak, tylko myślę, że żeby móc to robić i żeby móc pozwolić sobie na taką postawę, trzeba mieć bardzo silne poczucie własnej tożsamości i bardzo silną, taką dużą samoświadomość, duże poczucie własnej wartości.
Też umieć to filtrować.
Umieć to filtrować, tak, absolutnie. Wydaje mi się, że to jest coś, co po prostu przychodzi z pracą nad sobą, a nie nad relacjami z innymi, chociaż to się przenika i...
To prawda.
Więc no, myślę, że praca nad sobą jest zawsze wspaniałą inwestycją i bardzo wam to polecamy. To był długi odcinek.
Tymczasem Kończymy, bo mamy zaraz spotkanie naszego zespołu.
To był długi odcinek, ale mam nadzieję, że zainteresował was i że wyciągniecie z niego coś dla siebie.
Miłego dnia, tymczasem zostawcie nam gwiazdki, na oceny na Spotify'u, bo nam brakuje trochę gwiazdek.
A tak, zostawcie nam gwiazdki, żebyśmy miały 1000 gwiazdek, bo ja bym je chciała po prostu, jeśli możecie. Zapraszamy was do naszej grupy na Facebooku. Można zwariować społeczność. Zapraszamy was do pisania nam rzeczy w Q&A. To nie muszą być pytania i odpowiedzi. To mogą być...
wasze refleksje.
To mogą być odpowiedzi. Albo wasze refleksje. My się zawsze bardzo, bardzo cieszymy na czytanie ich.
To prawda.
I do usłyszenia za tydzień w ostatnim odcinku rewelacyjnego grudnia. Będziemy rozmawiać o szacunku.
Pa!